Kochani braterstwo, dzisiaj zastanawiamy się nad Słowem Bożym, ale zawsze jak do kogoś przychodzimy, to zawsze się witamy, a później pytamy się, jak ci się powodzi. Ja dlatego też was się chcę zapytać, jak wam się powodzi? Ale to, tu widzę różne opinie, ale to pytanie, to nie ja wymyśliłem. Już dawno, dawno temu zadał je jeden prorok. Brat Janek mówił, że lubi, jak mu się zada temat. Ja wolę mówić to, co akurat, to nad czym akurat myślę, a u nas w zborze akurat zastanawiamy się nad słowami tego proroka, zastanawiamy się nad słowem proroctwa Ageusza. Co prawda dopiero jesteśmy na początku, ale już jakieś lekcje z tego wyciągnęliśmy. Ja, braterstwo, z wami się chciałem tymi lekcjami podzielić, jakie daje nam proroctwo Ageusza. Bardzo krótkie proroctwo, bo tylko ma dwa rozdziały. Jak czytałem w jednym komentarzu, ktoś nazwał je nawet perełką Starego Testamentu. Nie dlatego, że opisuje pewną historię, która dla ludzi może być niezrozumiała. Ja nie myślę, że dla was jest niezrozumiała i myślę, przybliżymy ją sobie troszkę. Ale ten komentator powiedział tak, że ta księga jest dlatego ważna, bo mówi o wartościach. Jakie wartości są ważne dla człowieka. Prorok Ageusz działał w szczególnym okresie. Nam wydawać by się mogło, że okres historii świata to jest równomiernie podzielony na jakieś okresy, w których każdy z nich opisuje Słowo Boże. Tak nie jest. Gdy zauważycie, to Słowo Boże opisuje tylko szczególne okresy. Takim jak było stworzenie, później potop i 1600 lat nic. Później niewola egipska, Abraham, niewola egipska, wyjście z tej niewoli, ale o tym, co było przez ileś set lat w niewoli, też znowu prawie nic. Wędrówka po puszczy, wejście do ziemi obiecanej, okres sędziów, tylko jakieś drobne wzmianki, ale żadnej dłuższej historii. Później pierwszy król i budowa świątyni. Później znowu zaczyna się Boża aktywność i posyłanie proroków wtedy, gdy naród izraelski odchodził od Boga i gdy przychodziła niewola babilońska. I kolejnym takim okresem, gdy Bóg posyłał proroków, a konkretnie dwóch, Ageusza i Zachariasza, to jest czas, gdy odbudowywano świątynię, która została zburzona przez Nabuchodonozora. Żydzi wrócili z Babilonu na podstawie edyktu Cyrusa po to, aby budować świątynię. Ta historia, gdy będziemy ją chcieli czytać, opisana jest w księdze Ezdrasza. Opisane jest, jak wrócili na podstawie edyktu Cyrusa i jak zaczęli budować świątynię. Od razu po powrocie zbudowali ołtarz i przystąpili do budowy świątyni. Ale przeszło ileś lat i świątynia nie była skończona. Budowa około świątyni ustała na kilkanaście lat. I dopiero Pan Bóg posłał proroka Ageusza, który wystąpił do Żydów z takim pytaniem. Jak się wam powodzi? Wreszcie, o ile takie pytanie zawsze zadajemy wtedy, gdy przychodzimy do kogoś, kto ma samochód, dom, jak mu się powodzi. On zaraz nam opowiada, że to dzieci wykształcone, że tu nowy model, że... Ale czy przyszliście kiedyś do kogoś bezrobotnego i spytaliście się, jak ci się powodzi? Albo do kogoś chorego, obłożnie, jak ci się powodzi, bracie? Wydawałoby się, że takie pytanie jest troszkę, co? Niestosowne. I takie pytanie zadał Żydom prorok Ageusz. Jak się wam powodzi? A czas, w którym zadał to pytanie, był dla nich czasem kryzysu. Gdy nic nie szło, gdy wszystko upadało, gdy szalała prawdopodobnie inflacja, gdy nie było nawet, można powiedzieć, co jeść. I on się zapytał, jak się wam co powodzi? Ale tak do końca to chyba im się tak źle nie powodziło, bo oprócz tego, że narzekali, jak to wszyscy lubili narzekać, to jak czytamy, jak prorok do nich mówi, że domy to jednak potrafili swoje budować i nawet różne tłumaczenia powiadają, albo boazerie, albo kafelki w nich układali, co świadczyło, że tak najgorzej to u nich w domach nie było. Natomiast zapomnieli o jednej rzeczy. Zapomnieli o budowie świątyni. O tym, co było celem ich powrotu z Babilonu. Wyszli z Babilonu. Ale co? Ale tak naprawdę to w nim zostali. Wyszli fizycznie z Babilonu, przyszli budować świątynię, ale dalej, tak jak w Babilonie, zajęli się swoimi interesami, budową domów, swoim prywatnym życiem. A prorok Ageusz pyta, zważcie, jak się wam powodzi. Poglądacie na wiele, a oto mało dostawacie. Co wnosicie do domu, to ja rozmuchiwam. Dlaczego, mówi Pan zastępu? Dlaczego się niebo zawarło, a rosy nie dawało? Ziemia także zawarła, a nie wyrwała urodzaju. Także przyszła susza na ziemię i na te góry, i na pszenicę, i na most, i na oliwę, i na to, co by miała wydać ziemia. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że zapomnieliście o tym, co jest waszą powinnością. Wy tu wróciliście z Babilonu nie po to, żeby z niego wyjść i tutaj dalej sobie wygodnie mieszkać. Ale pierwszym celem, który macie zrobić, to jest budowa świątyni. Po co była potrzebna świątynia? Ano po to, aby oddać chwałę Bogu. Pan Bóg chciał, aby oddawać Mu chwałę świątyni. I aby oddawać Mu chwałę, potrzebna była świątynia. A oni o tym zapomnieli. Ale braterstwo, to nie była tylko ich przywara. My też, braterstwo, często lubimy o pewnych rzeczach zapominać. Ja chciałem wam pokazać, jak to się dzieje, jak to się u nich stało i jak to się czasami u nas dzieje. Jakie są motywy tego, jakie są mechanizmy, które rządzą tym, że my czasami zapominamy, co jest naszym celem, zaczynamy robić coś innego, odchodzimy na bok. Żydzi przestali budować świątynię. Wystarczyło wystąpienie Ageusza, wystarczyło, że dodał im zapału i potrzeba było tylko 3 tygodnie, żeby budować świątynia, jak to my mówimy, ruszyła z kopyta. A dlaczego wcześniej? Dlaczego wcześniej oni świątyni nie budowali? Żeby, braterstwo, zrozumieć tą historię, trzeba sięgnąć do innej księgi biblijnej, do już wymienionej wcześniej przeze mnie księgi proroka Ezdrasza. Gdy Żydzi przyszli, w 7. miesiącu postanowili ołtarz, złożyli ofiarę i od razu przystąpili do budowy świątyni. A gdy usłyszeli nieprzyjaciele Judy i Benjamina, iż lud, który przyszedł z pojmania, budował kościół Panu Bogu Izraelskiego, wtedy przyszli do Zorobabela i do przedniejszych z domu ojcowskiego, mówiąc: będziemy budować z wami, a jako i wy będziemy szukać Boga waszego, gdy żeśmy mu ofiary czynili od dnia Eschardona, króla asyryjskiego, który nas tu przywiódł. Ale im rzekł Zorobabel i Jeszua i inni przedniejsi domów ojcowskich Izraela: nie wam, ale nam należy budować dom Bogu naszemu. Przecież my sami budować będziemy Panu Bogu Izraelskiego, jako nam rozkazał Cyrus, król perski. A tak lud onej krainy wątpił ręce ludu judzkiego. I zaczęli słać donosy na to, że Izraelici pracują przy budowie. Poszedł donos do króla, który rządził wówczas, że Izraelici co robią? Robią budowę. I po przesłaniu tego donosu król rozkazał, że budowa ma zostać wstrzymana. No oczywiście my, braterstwo, rozumiemy tą sytuację, że gdy jest dekret wstrzymujący budowę, to budować co? Nie wolno. Ale jak to się stało, I to mnie zaczęło zastanawiać, jak to się mogło stać, że prorok Ageusz powiedział słowa i w 3 tygodnie załatwił, że cofnięto zakaz budowy? Czy prorocy Ageusza macie jakąś informację, że zakaz budowy został cofnięty? Wiecie natomiast, że, bo tak mamy napisane, że to, co królowie perscy, babilońscy wydali jakiś rozkaz, to ten rozkaz nie mógł być cofnięty. Znamy to z księgi Daniela, że król mówi, jak ja wydałem rozkaz, to on nie może być cofnięty. Coś nam się tu przestaje zgadzać. I gdy dokładnie wnikniemy tą historię, to donos, który poszedł do króla, mówił tymi słowy. A ten ci jest przepis listu króla, posłali, który wrogowie Izraela posłali do Artaksesa króla. Słudzy twoi, ludzie mieszkający za rzeką, niech będzie wiadomo królowi, że Żydowie, którzy się wrócili od ciebie, przyszedłszy do nas, do Jerozolimu, miasto odporne i złe budują, a mury zakładają, a z gruntu je wywodzą. O czym donos mówił? Że Izraelici budują mury. Mury, czyli twierdze. Co prawda mamy napisane, że oni budowali i mury świątyni, ale ten list mówi, że oni budują mury twierdzy. Dlatego też przyszedł od króla zakaz, że twierdza ma nie być budowana. I król napisał wyraźnie, kazał szukać w księgach i znaleźć historię tego miasta i gdy powiedziano mu, że to miasto faktycznie jest buntowniczym miastem, przeto rozkazałem, aby szukano i znaleziono, że miasto to z dawna powstawszy przeciwko królom, a bunty i rozruchy w nim bywały. Przetoż wydajcie wyrok, aby zabroniono onym mężom, aby to miasto nie było budowane, póki by ode mnie inszy rozkaz nie wyszedł. Czy wyszedł od króla inszy rozkaz? Za czasów Ageusza nie. Inszy rozkaz wyszedł dopiero, ale w późniejszym czasie, za czasów Nehemiasza, który przyjechał i odbudował mury Jerozolimu. Natomiast za czasów Ageusza nie było innego rozkazu. A mimo to Żydzi zaczęli budować. No oczywiście domyślacie się, że jak budowa się tylko zaczęła, to wrogowie, którzy załatwili zakaz budowy, od razu się pojawili na miejscu i zaczęli się wypytywać. Wiecie, że jak uczynni potrafią być sąsiedzi. I gdy wrogowie Izraelitów przyszli i zaczęli ich pytać, co oni budują, to oni napisali, oni odpowiedzieli im wyraźnie, że oni tu przyszli po to, żeby budować świątynię. Oni mówią, myśmy przyszli tu z Babilonu, żeby na rozkaz króla odbudować świątynię. Po takich wyjaśnieniach do króla poszedł drugi donos, drugie zawiadomienie, że budowa w Jerozolimie dalej trwa, mimo tego, że była zabroniona. Ale Żydzi, którzy budowali tę budowę, na zapytanie, dlaczego oni to robią, powiedzieli, jest taki przepis, jest taki edykt króla Cyrusa, który nam tą budowę pozwolił kontynuować. Król nas po to tu przysłał, abyśmy tą budowę kontynuowali. Abyśmy odbudowali to, co kiedyś zostało zniszczone. I król Dariusz kazał szukać w archiwach. Wiecie, nie mieli wtedy komputerów, ale archiwa mieli i potrafili znaleźć informacje. I jak król Dariusz rozkazał, znaleziono w Achmecie, w innym zamku, nie w zamku, gdzie mieszkał król, ale zaczęto szukać po różnych archiwach i znaleziono w zamku w ziemi meckiej księgę jedną, w którą był napisany edykt króla Cyrusa. Roku pierwszego Cyrusa króla Cyrus wydał wyrok o domu Bożym, który był w Jerozolimie, aby był zbudowany dla miejsca, gdzie by ofiary sprawowano, aby też grunty jego były wybudowane. Wysokość jego 60 łokci, a szerokość jego 60 łokci, 3 rzędy z kamienia wielkiego, a 1 rząd z drzewa nowego, a nakład z domu królewskiego dawany będzie. Zobaczcie, braterstwo, że w tym edykcie były wymiary tego domu. I gdy ten edykt został odnaleziony, król wydał rozkaz, że nie tylko nie należy Żydom przeszkadzać, ale co? Należy im pomagać. Bo w tym edykcie było, że należy pomagać Izraelitom i nakład z domu królewskiego na tą budowę, czyli fundusze. Fundusze babilońskie miały być przeznaczone na odbudowę świątyni Pana Boga. I powiedział, pod żadnym pozorem nie wolno teraz Żydom w tej budowie co robić? Przeszkadzać. A nadto powiedział, jakby ktoś się taki znalazł, to by przeszkadzał, to belkę z jego domu trzeba wyrwać i dom zburzyć, a jego zabić, bo takie jest prawo babilońskie. I starsi żydowscy budowali i szczęściło się i według proroctwa Hagieusza i proroka Zachariasza, syna Idy, budowali i dokonali na rozkazanie Boga Izraelskiego i na rozkazanie Cyrusza, Dariusza i Artaksesa królów perskich. I dokończony jest on dom 3 dnia miesiąca Adar, a ten rok jest 6 panowania Dariusza. Tyle historia. Przeczytajcie sobie ją, braterstwo w domu dokładnie. Prześledźcie opisane wydarzenia w księdze Ezdraasza i w księdze proroka Ageusza. Ale jaka stąd lekcja dla nas? Braterstwo, my wbrew pozorom bardzo często znajdujemy się w podobnych sytuacjach. Mamy dokonać pewnego dzieła i często lubimy się zniechęcać. My też tutaj na ziemi budujemy świątynię. Nie taką z cegły, kamienia i z drewna, ale żywą świątynię. I w tej budowie czasami mamy różne przeszkody. Ale braterstwo, tak samo się również dzieje, gdy przeszkody stawiane są w naszej społeczności, ale tak samo przeszkody rodzą się w naszych sercach i w naszych indywidualnych umysłach. Czasami, braterstwo, tak jest, że mamy jakieś przeciwności. Mamy jakieś zakazy. Mamy jakieś wydarzenia, które wydaje nam się, że uniemożliwiają nam budowę, albo przynajmniej ją bardzo utrudniają. Ale, braterstwo, bardzo często jest tak, że te rzeczy przychodzą na nas dlatego, że my co innego budujemy. Co innego budujemy niż deklarujemy. Człowiek ma taki umysł, że jedno deklaruje, a drugie robi. Żydzi wrócili po co? Aby budować świątynię Pana Boga. Zaczęli ją odbudowywać, ale no oni zaczęli myśleć po ludzku. No jaki jest sens odbudowania świątyni, skoro za chwilę nieprzyjaciele przyjdą i ją zburzą? Co trzeba pierw zbudować? No mur. Jak zbudujemy mur, to co? No to później możemy tą świątynię sobie bezpiecznie budować. A zobaczcie, Pan Bóg jakąś ma dziwną kolejność. Bo pierw im kazał budować świątynię, a dopiero później ileś tak minęło lat, jak była już świątynia, że przyszedł Nechemiarz i odbudował mury. Zresztą czasami tak jest w naszym życiu, że my no zastanawiamy się, przecież, poświęcić Panu Bogu się trzeba, ale no przecież muszę gdzieś pracować, muszę gdzieś mieszkać, muszę się jakoś urządzić, muszę zbudować te mury, które moje życie ogrodzą i wtedy dopiero będę miał siłę, czas, żeby służyć Panu Bogu. Zobaczcie, że Pan Bóg daje inną kolejność. Pierw jest oddawanie mnie chwały. Pierwszą rzeczą, którą masz budować, to masz budować swoją duchowość, oddawanie mnie czci. Pierwszą rzeczą jest twoje poświęcenie, twoja służba Bogu. A mury, pewne rzeczy, które mają cię chronić, to będzie później. Natomiast my ludzie lubimy to robić w odwrotnej kolejności. I później czasami się dziwimy, że mamy problemy. Ale braterstwo, problemy są wtedy, kiedy budujemy mury. Najczęściej problemy wynikają z naszych rzeczy, które są związane ze światem nas otaczającym. Ale my często, gdy spotykają nas jakieś trudności, zaprzestajemy. Pierwszą rzeczą, którą zaprzestajemy, to właśnie odsuwamy się od służby Panu Bogu. Mówimy, na to nie mamy czasu, no trochę jest problem, bo mam daleko, no muszę gdzieś wyjechać za pracą, a tam nie ma możliwości, a w ogóle to nabożeństwa to są nie w tych godzinach, bo akurat wtedy mi, no ja muszę coś tam dorabiać się. Mamy bardzo wiele problemów. Zresztą my bardzo często lubimy sobie znajdować wymówki. My bardzo często lubimy się usprawiedliwiać. Żeby wam dać przykład, jak dziecko chce komputera, żeby kupić jakiś dobry komputer, żeby mu kupić, to jak mówi? Po co ten komputer ma być? No do szkoły, siostro, nie do grania. Tylko później dziecko mówi, wiesz, mamusiu, ja chcę dostać komputer. A mama mówi, no tak, ale nie, ten troszkę za słaby, jest taką kartę graficzną lepszą, ale do czego ci jest potrzebny? No do szkoły. No tak naprawdę to jest potrzebne do grania. My też tak postępujemy w naszym życiu. Niektóre rzeczy mówimy, to jest dla Pana Boga. To jest samochód, no ja muszę na nabożeństwo, dom, bo ja przecież muszę przyjmować braci. Ale jak się tak dokładnie przyjrzymy, to naprawdę to jest dla nas. To jest pretekst dla nas, żeby usprawiedliwić się, że te rzeczy ja muszę mieć, bo to jest przecież dla służenia Panu Bogu. A Pan Bóg czasami nie potrzebuje tych rzeczy. On chce, żebyśmy my jako my oddawali Mu chwałę. I braterstwo, przyjrzyjmy się czasami, ale nie przyglądajmy się czyjemuś życiu, bo my lubimy patrzeć. No, temu sąsiadowi to się powodzi, ale on to co? Na pewno coś tam. A temu to się nie powodzi, ale to na pewno wiadomo, bo... I my tak czasami patrzymy na... Nie patrzcie czasem po tym wykładzie tak na braci. No temu się nie powodzi, dlaczego? A on tam coś zapewne. Popatrzmy na siebie. Czy nam się powodzi? Ale to nie znaczy, czy mamy dobra materialne. Bo przecież nie zawsze o tym, czy nam się powodzi, czy jesteśmy szczęśliwi, świadczy ile mamy. Bo czasami może tak być i tak często jest, że ludzie najbogatsi są najmniej szczęśliwi. Jakbyście się spytali, jak im się powodzi, no gdy ktoś ma dużo pieniędzy, dużo domów, dużo zasobów i spytajcie go się, jak się mu powodzi. Jak spojrzycie, to byśmy może zazdrościli, ale jakbyście się tak przyjrzeli, że dzieci z nim nie mieszkają, a tylko patrzą, kiedy ojciec umrze i zostawi im spadek, żona to już jest która, trzecia albo czwarta, a w ogóle to nikt z nim z rodziny nie trzyma, nie jest w przyjaźni, to czy temu człowiekowi się dobrze powodzi? Czy możemy powiedzieć, że jemu się dobrze powodzi, że on jest szczęśliwy? Zresztą tak samo może być i w naszym życiu. I zadajmy sobie to pytanie, jak się nam powodzi? Czy jesteśmy zadowoleni z tego, co mamy? A może, tak jak w proroctwie Ageusza, wydaje nam się, że mamy dużo. Wydaje się, że tego wszystkiego starcza, ale jak coś wrzucimy, to prorok to fajnie określa. Wrzucamy jak do worka dziurawego. Niby pracujemy, niby zarabiamy, niby wszystko mamy. A jednak czegoś nam co? Brakuje. Zawsze jest za mało. Ile byśmy nie zarobili, to zawsze mało. A prorok Ageusz daje na to radę. Zmieńcie kryteria wartości. A wówczas okaże się, że macie tego wszystkiego za dużo. Że macie tego wszystkiego za dużo. Bo ja wam będę błogosławił. Nie będziecie w stanie tego wszystkiego, co ja wam dam, ani przejeść, ani zużyć. Ale jest jedna reguła. Nie zapominajcie o moim domu. Nie zapominajcie o chwaleniu mnie, o oddawaniu mi chwały. A my bardzo często lubimy, szukamy pretekstów, żeby każda rzecz nas potrafi zniechęcić, gdy na przykład trzeba iść w niedzielę na nabożeństwo. Ja to się śmieję, że wtedy ten werset... Uważaj, bo jest lew na dworze. Wtedy pogoda nie taka, wtedy wszystko nam przeszkadza i zdrowie dla tych starszych to już zdrowie nie takie, a dla młodszych to jakieś inne zajęcia. A Pan Bóg mówi, pamiętaj o mnie, pamiętaj o budowie mojego domu, a te inne rzeczy, te rzeczy cielesne zostaw na drugim miejscu. A wtedy zobaczysz, że ich ci nigdy nie braknie. Jest taki jeden ciekawy werset, który mówi, Pan Bóg mówi tak w przypowieściach, 30 rozdział, a 8 i 9 werset. Mówi o tym, że najlepiej jest człowiekowi, aby był w takim pośrednim stanie, aby nie był za bardzo biedny, żeby nie musiał kraść jedzenia, ale mówi tak samo, żeby nie był za bardzo bogaty. A wiecie dlaczego? Bo bogactwo bardzo rzadko sprzyja służbie dla Pana Boga. Przeczytam wam ten werset. Przypowieści Salomona, 30 rozdział, a 8 i 9 werset. Żyw mnie pokarmem według potrzeby mojej, abym przynajmniej nasycąc będąc nie zaprzał się ciebie i nie rzekł, któżeś jest Pan, albo zubożawszy, żebym nie kradł i nie brał nadaremno imienia Boga mego. W nowszym tłumaczeniu jest inaczej, abym nie był nazbyt bogaty i abym nie był nazbyt biednym. Ubóstwa i bogactwa nie dawaj mi, żyw mnie tylko pokarmem według potrzeby mojej. Te dwa skrajne stany są niekorzystne, natomiast korzystny jest ten stan pośredni. I myślę, że jak nie będziemy zapominać o służbie Panu Bogu, to co tu brat mówił, jeżeli będziemy Mu służyć, to On zawsze nas w tym pośrednim stanie umieści. Zawsze nam będzie starczać chleba, bo kaznodzieja Salomonowy mówi, że puszczaj chleb po wodzie, a on do ciebie się wróci. To się tak wydaje, że jak ja komuś będę udzielał, to powinienem mieć mniej, ale to jest ludzka ekonomia. Boża ekonomia mówi, że jak masz i komuś dajesz, to będziesz miał więcej. Dziwne. To z ludzką ekonomią nic nie ma wspólnego. Natomiast braterstwo, możecie wierzyć, że się sprawdza. A jak nie wierzycie, to popatrzcie na tych, którzy dają innym. Czy im kiedyś brakowało chleba? A apostoł Paweł daje nam taką regułę, mówiąc o sobie, że umiem obfitować, ale co? Ale umie się też ograniczać. Ja myślę, braterstwo, że to jest dla nas bardzo ważna lekcja. I wyciągnijmy z tej historii taką lekcję, żeby nie poświęcać nadmiernej swojej energii budowaniu murów. Żebyśmy najpierw budowali i chwalili Pana Boga. A zobaczcie, braterstwo, jak to się czasem wśród nas dzieje, że czasami czynimy to podświadomie. No czasami bracia to się skarżą, że jak jest nabożeństwo i jest badanie, to bracia tak troszkę są cicho. Nikt się nie odzywa, jakieś trudniejsze to pytanie, to trzeba braci wywoływać. A bracia, a jak trzeba budować mury? Jak jest zebranie gospodarcze? Czy wtedy jest też taka cisza? Czy wtedy, jak mówimy o tych sprawach, które jakby mają nas ochraniać, no to wtedy wszyscy mają coś do powiedzenia. I tak, bractwo, tak się uderzmy czasami w ręce, w piersi, że my czasami tym sprawom właśnie odnośnie jak ma wyglądać nabożeństwo, jak to poświęcamy bardzo dużo miejsca, a tym duchowym to czasem mniej. I później się dziwimy, że mamy problemy. Patrzmy też z równą uwagą czasem na sprawy duchowe, jak na sprawy cielesne. Tak samo i na konwencji czasami. Dużo miejsca, dużo wysiłku poświęcamy, jak to wszystko zorganizować, a czasami też trzeba by więcej energii też poświęcić, jak to, co chcemy osiągnąć. I wtedy przychodzi błogosławieństwo. Pamiętajmy również w naszym życiu, że gdy zajmiemy się tylko budowaniem murów, budowaniem tej naszej osłony przed rzeczywistością, naszych cielesnymi rzeczami, wówczas sprawa pańska na tym będzie cierpieć. Będziemy wrzucać, tak jak mówi prorok Ageusz. Będziemy mieli dużo, ale to dużo będzie w worku dziurawym i nigdy nie będzie dosyć. Ale braterstwo, podczas tego badania, które mamy w zborze, padło jedno ciekawe pytanie, bo pytania są ciekawe. Wydawać by się mogło, że wszystko już wiemy. Pamiętacie, gdy wam czytałem tą historię, to gdy Żydzi zaczęli odbudowywać świątynię, przyszli do nich ci, którzy tam mieszkali. I oni powiedzieli tak, że my z wami tą świątynię chcemy odbudowywać. A Żydzi powiedzieli nie, bo tak rozkazał Cyrus, że mamy ją budować sami. No i od razu to się zaczęło mi takie skojarzenia cisnąć. Faktycznie to my sami mamy budować świątynię, nikt się obcy. Ale jedna siostra wstawiła pytanie, braterstwo. Czy jest gdzieś tak zapisane, że cudzoziemcy nie mogą budować świątyni? Czy jest taki przepis, który mówi, że cudzoziemcy nie powinni świątyni, co? No ja się zacząłem zastanawiać. No faktycznie przepisu nie ma, ale może tak być, że przepisu nie ma, ale no taka jest praktyka i tak by było dobrze. No i zacząłem, braterstwo, przeglądać Słowo Boże i no, mamy przykład, jak budowano świątynię Salomona. A jak budowano świątynię Salomona? W drugiej księdze Kronik, w drugim rozdziale księgi Kronik czytamy, że gdy zaczęto budować świątynię, szósty rozdział, to wówczas potrzebna była pomoc. I wówczas król Salomon, czytamy w trzecim wersecie, wyprawił też Salomon do Hirama, króla tyrskiego, mówiąc, jakoś się obchodził z Dawidem, ojcem moim, posyłając mu drzewo cedrowe, aby zbudował sobie dom do mieszkania, tak obejdź się ze mną. Oto chcę budować dom imieniowi Pana, a dom, który budować mam, wielki będzie. A zaś kto wie, tak wiele przemoże, aby mu mógł budować dom, i ponieważ niebiosa i nieba niebios ogarnąć mogą, a ja cóż jestem, żebym mu dom budować miał, chyba tylko dla kadzenia przed nim. Przetoż poślij mi męża umiejętnego, co by umiał złotem i srebrem robić, aby ten dom, co? Budował. Poślij mi także drzewa cedrowego i jodłowego i poślij mi tak samo sług, który by to drzewo i robotnicy twoi, aby to drzewo, co? Cieli. I Hiram odpowiedział, że pośle, i posłał Hiram męża roztropnego, Hirama Abiego, syna niewiasty z córek Danowych, czyli pochodził z Izraela, ale którego ojciec był obywatel tyryjski, który umiał robić srebrem i on nadzorował pracą nad budową świątyni. Ale żeby tego było mało, to w 18 wersecie, 17 i 18 werset pisze, że Salomon policzył, ile było cudzoziemców wówczas w Izraelu, a było ich 150 tysięcy, 3600, a postanowił ich, aby nosili ciężary, aby wyrąbywali na górze drzewa i aby pilnowali robót. Czyli za czasów Salomona cudzoziemcy w odbudowie świątyni uczestniczyli. Ale braterstwo, dlaczego Izraelici, gdy wrócili, nie chcieli, żeby cudzoziemcy mieli jakiś udział w budowie świątyni? No powód był jeden. Bo oni przecież, jak już powiedzieliśmy wcześniej, nie tylko budowali świątynię, ale budowali co? Mury. A kto chce, żeby budując fortyfikacje obronne, przeciwnicy czy wrogowie w nich co? Uczestniczyli. Czyli tak de facto Izraelici zapoczątkowali pewien konflikt, który trwał do czasów naszego Pana i później. Bo pamiętamy tą sytuację, że Żydzi tych właśnie mieszkańców rdzennych ziem później nie za bardzo lubili i za czasów naszego Pana Samarytanie byli przez nich nienawidzeni. Natomiast Pan Jezus miał troszkę inny stosunek do Samarytan, bo powiedział przypowieść o miłosiernym Samarytaninie I nie przeszkadzało mu, że niewiasta była Samarytanką, gdy rozmawiał z nią przy studni. I braterstwo na dowód, że być może nie wszyscy ci ludzie mieli szczere intencje. Na pewno duża z nich część była, których intencje nie były szczere, ale że również inni, oprócz tych, którzy wrócili, uczestniczyli w odbudowie za czasów, o których mówi Ageusz, to mamy na to dowód w księdze Ezdrasza w 6 rozdziale, a 21 wersecie. Gdy świątynia została ukończona, to czytamy że obchodzili uroczyste święto. Ofiarowali baranka na święto przejścia, a tak jedli synowie izraelscy, którzy się wrócili z niewoli i każdy, który się odłączył od sprośności narodów onej ziemi do nich, aby szukał Pana Boga Izraelskiego. Czyli jedli ci, którzy się wrócili i każdy, który od sprośności narodów, od pogaństwa się odłączył, i stał się Izraelitą. Albo ci, którzy byli w tej ziemi, mieszkali, jeszcze pozostali prosty lud, którzy się troszkę z poganami złączyli, gdy odłączyli się, to spożywali baranka razem z nimi. Czyli nie tylko ci, którzy wrócili, ale również ci, którzy chcieli się odłączyć. Braterstwo, bo celem budowania świątyni, jaki był cel budowania świątyni? Przecież Żydzi wcześniej mieli przybytek. Przybytek, gdy wędrowali na puszczy. Czy on im nie wystarczał? Dla Izraelitów przybytek wystarczał, ale plany Boga były daleko większe. I gdy Salomon postawił świątynię, to gdy modlił się Panu Bogu o tą świątynię, o jej rolę, to takie wypowiedział słowa, które są zapisane w drugiej księdze Kronik, w 6 rozdziale, a 32 wersecie. Ta świątynia jest po to, aby każdy mógł do niej przyjść, każdy Izraelita. Nadto i cudzoziemiec, który nie jest z ludu Twego izraelskiego i ten przyjdzie z ziemi dalekiej, dla imienia Twego wielkiego i ręki Twojej możnej i dla ramienia Twego wyciągnionego przyjdą, a modlić się będą w tym domu. Ty wysłuchaj z nieba, z miejsca mieszkania Twego i uczyń to wszystko, o co by zawołał do Ciebie on cudzoziemiec, aby poznali wszyscy narodowie ziemscy imię Twoje i bali się Ciebie jako lud Twój izraelski i wiedzieli, że imię Twoje wzywane jest nad domem tym, którym zbudował. Celem świątyni było to, aby wszyscy narodowie do niej przyszli. Ale Żydzi tą świątynię troszeczkę zawłaszczyli sobie tylko dla siebie. Żydzi nie chcieli, aby poganie, nie byli przekonani, że poganie mogą do tej świątyni również kiedyś, że ta świątynia kiedyś również dla nich będzie. Pamiętacie, że gdy apostoł Paweł głosił na schodach tej świątyni, że Pan Bóg go wysłał do pogan, to dopóki tego nie powiedział, to słuchali go uważnie. Gdy powiedział, że ja zostałem wysłany do pogan, to chcieli go już ukamienować. Świątynia powstała po to, żeby wszyscy narodowie kiedyś do niej przyszli. I takie braterstwo był również cel powstania drugiej świątyni, o której mówił prorok Ageusz. Ta druga świątynia również miała służyć temu, aby przyszli do niej poganie. I tak się rzeczywiście stało. Bo ta druga świątynia, chociaż tym, którzy ją budowali, gdy czytamy w proroctwie Ageusza, wydawała się, że jest taka mała i dużo mniejsza od świątyni Salomona, to jednak do tej świątyni przyszedł nasz Pan. To w niej uczył, to ta świątynia stała się początkiem głoszenia Ewangelii dla pogan. Na jej stopniach apostołowie głosili słowa Ewangelii. I prorok Zachariasz mówi, że przyjdzie jeszcze czas, że będzie wybudowana inna świątynia, do której przyjdą wszyscy narodowie, ale braterstwo, może to nie czas dzisiaj, abyśmy o tej świątyni mówili. Warto jednak wyciągnąć z tego proroctwa różne lekcje. Pierwsza lekcja to budujmy zawsze na początku świętość. Zawsze na początku świątynię, w nas, w naszej społeczności, a wszystko inne zostawmy na później. Bo jeżeli będziemy robili coś w innej kolejności, to będziemy mieli problemy. Patrzmy również, że ta świątynia, że to, co my budujemy, to nie jest tylko dla nas. To nie jest dla nas. To nie jest cel sam w sobie. Zarówno budowanie świątyni Salomona, jak i tej odbudowywanej, jak i tej świątyni z żywych kamieni, to nie jest cel budowanie samej świątyni. Celem jest, aby ta świątynia służyła innym. Świątynia ma służyć innym. Ona ma mówić o wspaniałym i wielkim Bogu. To jest cel budowania świątyni. Celem świątyni jest opowiadanie o Panu Bogu. I ta z żywych kamieni będziesz miała również taki cel. Ci, którzy nią budują, będą mieli rozgłaszać w przyszłości chwałę wielkiego Boga. I kolejna lekcja to nie przejmujmy się. Jeżeli ta budowla, którą my wstawiamy, wydaje nam się taka mała, niepozorna, że ludzie, którzy stawiali świątynię za czasów Ageusza, płakali, bo myśleli, że ta świątynia nigdy nie dorówna tej pierwszej. Nie martwmy się o to. Pan Bóg mówi, że początki są czasem niewielkie, ale one przynoszą bardzo wielkie skutki. Pan Bóg jest mocny z małych rzeczy zrobić rzeczy wielkie. Pamiętajmy o tym. I gdy będziemy się zastanawiać nad naszym życiem, spójrzmy, jak się nam powodzi. Czy wrzucamy do worka i wydaje się to dziurawy worek? A być może przyczyna nie tkwi w tym wszystkim, co jest naokoło nas, ale przyczyna brzmi, tkwi w nas, że my zajmujemy się nie tymi sprawami. Mamy nie ten system wartości. Gdy zaczniemy budować świątynię, gdy zaczniemy poświęcać Panu Bogu więcej czasu, więcej serca, więcej pieniędzy, więcej wszystkiego, wówczas się okaże, że nie mamy za mało, ale mamy co? Za dużo. Że wówczas będzie nam wszystkiego zbywać. Że nie będzie nam brakować. Chociaż, braterstwo, może się okazać tak w praktyce, że będziemy mieli mniej, ale mniej nam będzie potrzeba. Bo człowiekowi naprawdę do życia nie jest tak wiele potrzeba, żeby być szczęśliwym. A najważniejsze to szczęście jest tym, kto daje szczęście i który potrafi wiedzieć, co jest dla nas najlepsze, jest Pan Bóg. Jeżeli Jemu oddamy cześć i chwałę, to On sprawi, że wszystko inne będzie nam, co? Przydane. Pamiętajmy o tym, gdy budujemy świątynię. Nie dajmy się zniechęcić, nie dajmy się sprowadzić na manowce, nie dajmy się, żeby to, co na zewnątrz, żeby osłabiało nas w budowę. I gdy jesteśmy osłabieni, otwórzmy sobie słowa proroka Ageusza, który wtedy w 3 tygodnie potrafił ludzi zmobilizować do budowy. Myślę, że te słowa, gdy je zaczniemy czytać, każdego z nas są w stanie zmobilizować do budowy świątyni. A wówczas Pan nam będzie błogosławił, a wówczas niczego nam nie zbraknie. Nie zbraknie nam ani oliwy, ani moszczu. Pamiętajmy o tym. Amen.